Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zachęcił księży Etiopii i Erytrei, by wnosili wkład w pokojowy rozwój swych krajów. Zaczniemy od papieskich aktualności. Następnie z matką Weroniką Sobulewską porozmawiamy o dniu codziennym klasztorów kontemplacyjnych i o tym, co to znaczy być szczęśliwą mniszką. Na zakończenie ksiądz Waldemar Turek podzieli się z nami refleksjami nad niedzielną Ewangelią. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na magazyn.
Dawne, głębokie więzi komunii łączą Kościół w Etiopii i Erytrei ze stolicą apostolską. Wymownym tego znakiem jest wznoszące się w ogrodach watykańskich, nieopodal grobu świętego Piotra, papieskie kolegium etiopskie, wskazał Benedykt XVI, spotykając się z mieszkającymi tam w czasie swych rzymskich studiów księżmi i klerykami. Okazją było minione niedawno 150-lecie śmierci włoskiego misjonarza w Etiopii, świętego Justyna de Jacobis. Dalekowzrocznie umiał on brać pod uwagę kontekst kulturowy, w którym działał. Nauczył się języka miejscowych wspólnot, dbał o liturgię w ich starożytnym obrządku, troszczył się o przygotowanie rodzimego duchowieństwa. Justyna de Jacobis kanonizował przed 35 laty Paweł VI.
Przez ponad 20 lat jego wielkoduszna posługa, najpierw kapłańska, potem biskupia, przynosiła korzyść wszystkim, których spotykał i kochał jako należących do powierzonego mu ludu. Ze względu na swą gorliwą troskę o edukację, a zwłaszcza formację kapłanów, można go słusznie uważać za patrona waszego kolegium. Do dziś przyjmuje ono księży i kandydatów do kapłaństwa, wspierając ich, gdy zdobywają przygotowanie teologiczne, duchowe i duszpasterskie. Wróciwszy do rodzimych wspólnot albo towarzysząc rodakom, którzy wyemigrowali, wzbudzajcie we wszystkich miłość do Boga i Kościoła wzorem świętego Justyna de Jacobis. Z radością i oddaniem przeżywajcie ten okres waszej formacji w cieniu kopuły świętego Piotra. Zdecydowanie zdążajcie drogą świętości. Jesteście znakiem nadziei, zwłaszcza dla Kościoła w waszych krajach. Jestem pewien, że doświadczenie komunii przeżywane w Rzymie pomoże wam również wnieść cenny wkład we wzrost i pokojowe współistnienie waszych umiłowanych narodów.
O osiągnięciach Uniwersytetu Santo Tomas w Manili przypomniał Benedykt XVI w wideoprzesłaniu z okazji 400-lecia tej uczelni. Jubileuszowe uroczystości odbyły się wczoraj. W imieniu Ojca Świętego przewodniczył im prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej kardynał Zenon Grocholewski. Uniwersytet w Manili przekazał niezliczonym pokoleniom Filipińczyków wiarę, wiedzę i mądrość, czerpiąc je zarówno z religii, jak i świeckich dyscyplin naukowych, zaznaczył Benedykt XVI.
Uniwersytet Santo Tomas jest najstarszą katolicką wyższą uczelnią na Dalekim Wschodzie i nadal odgrywa istotną rolę w tamtejszym kościele. Ufam, że mając na względzie wiarę i rozum, które stanowią o integralnym podejściu do edukacji, wasz uniwersytet będzie nadal wnosił swój wkład w intelektualny, duchowy i kulturowy rozwój Filipin oraz innych krajów. Modlę się również, byście zawsze dążyli do wiedzy o sprawach ludzkich i boskich w świetle ostatecznej prawdy, jaka znajduje się w osobie Jezusa Chrystusa.
W święto ofiarowania pańskiego 2 lutego Kościół obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego. W Polsce na jego hasło wybrano słowa będące jednocześnie tematem roku duszpasterskiego w komunii z Bogiem. Podobnie jak w latach poprzednich, w świątyniach na terenie całego kraju odbędzie się zbiórka na rzecz klasztorów kontemplacyjnych. Wspólnoty te są często w niezwykle trudnej sytuacji materialnej. O czym w rozmowie z Rafałem Łącznym opowiada matka Weronika Sowulewska, kamedułka ze Złoczewa, przewodnicząca konferencji przełożonych żeńskich klasztorów kontemplacyjnych.
Matko, po raz 15 obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego i w Polsce to już tradycja. Szczególnie zwracamy nasze oczy na zakony kontemplacyjne. Od wielu lat wierni w Polsce starają się pomagać siostrom w tychże domach zakonnych. Bez tej pomocy, często przyzna matka, byłoby trudno.
Tak, to jest dla nas naprawdę bezcenna pomoc, bo mamy rozliczne problemy z utrzymaniem się we współczesnym świecie i niestety coraz trudniej jest. Chociaż staramy się, ja to ciągle powtarzam, że to nie jest tak, jak sobie niektórzy wyobrażają, że my tylko się modlimy, nic nie robimy. No nie, my staramy się wszelkimi sposobami znaleźć środki utrzymania. Różnie to wygląda w różnych wspólnotach. No ale problem polega na tym, że się zmienia rzeczywistość, zmienia się chociażby rynek. Powstają firmy, które produkują przedmioty dawniej wykonywane przez klasztory kontemplacyjne. Mam na myśli przede wszystkim hafty. Haft ręczny, piękny, artystyczny był kiedyś domeną klasztorów kontemplacyjnych. Teraz powstają fabryki i to liczne, pięknego haftu komputerowego. Ten haft też jest piękny. Oczywiście nie ma porównania, jeśli chodzi o cenę, bo wykonanie takiego haftu ręcznego zajmuje bardzo dużo czasu, bardzo dużo siły. Piękne nici, to wszystko jest drogie, także nikt nie zapłaci takiej ceny, jaka by się rzeczywiście należała za ten wkład pracy. Wszyscy wolą kupić haft komputerowy. I tu jest problem, więc jeśli chcemy dalej wykonywać to, co wykonywałyśmy, trzeba się dostosować. Więc niektóre klasztory, na przykład karmelitanki, wiem, w Gnieźnie, inne też wspólnoty, przy pomocy hojnych osób kupują takie drogie maszyny do tego takiego haftu na większą skalę, bo tylko w ten sposób można sprawić, że to przyniesie jakiś rzeczywisty dochód. Podobnie wygląda sprawa z wypiekiem opłatków. Kiedyś to były małe zakładziki przy wspólnotach klauzurowych. Teraz, jeśli siostry chcą to wykonywać, to też muszą mieć nowoczesne maszyny, już nie mówiąc o tym, że są jakieś wymagania, jeśli chodzi o pomieszczenia, więc muszą się dostosować do tych wymogów. No i to wszystko sprawia, że naprawdę z trudem zarabiamy na utrzymanie, bo ani nie przynosi dochodu to gospodarstwo rolne, ogrody miały siostry, też z tego się kiedyś utrzymywały. Nasz klasztor się utrzymywał z rolnictwa, teraz to jest zupełnie niemożliwe. No więc po prostu robimy, co możemy, haftujemy, malujemy, coś tam przepisujemy, tłumaczymy, jeśli w klasztorze są we wspólnocie akurat siostry znające obce języki. Mimo to często nie udaje nam się zdobyć potrzebnych środków i dlatego bardzo jesteśmy wdzięczne wszystkim, którzy chcą nam pomóc. Staramy się odwdzięczyć modlitwą. To jest jedyny sposób, jaki mamy, żeby się odwdzięczyć.
Matko, czy klasztory kontemplacyjne, siostry klauzurowe są takim szczególnym krwioobiegiem Kościoła? Trudno sobie wyobrazić życie Kościoła bez was, bo to wy właśnie trwacie nieustannie na kolanach, na modlitwie.
Ja myślę, że wspólnoty kontemplacyjne są w tych czasach szczególnie ważne. To są wspólnoty, w których są te cechy, te elementy, których brakuje wspólnotom istniejącym w świecie. Rozpadają się rodziny, dlatego że nie ma w rodzinach jakiejś stałości, nie ma tego zdecydowania na podjęcie wszelkich trudów, żeby tę wspólnotę utrzymać, nie ma jakiegoś samozaparcia, nie ma słuchania drugiej osoby, zrezygnowania z własnych dążeń, nawet godziwych, nawet dobrych, ale często we wspólnocie trzeba dla dobra wspólnoty czy dla dobra drugiej osoby po prostu zrezygnować z tego, co mi się należy. I to wszystko jest w naszych wspólnotach, a jest dlatego, że w centrum tej wspólnoty jest Pan Bóg i każda z członkiń wspólnoty, każda mniszka jest osobiście z tym Panem Bogiem, który w centrum się znajduje, związana. Po prostu wszystkie mamy ten sam cel, wszystkie tego samego pragniemy, mamy podobne środki. No i właśnie jeszcze raz powtarzam, konieczne jest to samozaparcie. Nie ma prawdziwej wspólnoty bez krzyża. Tak jak nie ma zbawienia bez krzyża, bez trudu, bez cierpienia, tak samo nie ma wspólnoty bez tego. To jest tajemnica istnienia wspólnoty. Czyli my mamy tę tradycję, bo to przecież nie my wymyśliłyśmy, to nie jest nic nowego, to jest wielowiekowa tradycja, bo klasztory przecież kontemplacyjne. Życie mnisze istnieje od wieków, od początku istnienia chrześcijaństwa, ale właśnie jakoś ja myślę, że w tych czasach dobrze by było to odkryć na nowo.
Właśnie, Matko, Dzień Życia Konsekrowanego to jest taka okazja, żeby pokazać innym członkom Kościoła, jesteśmy tutaj, pracujemy, modlimy się.
Tak, i ja myślę, że ludzie to widzą i doceniają i bardzo szukają takich miejsc, zwłaszcza ostatnio, coraz większe zapotrzebowanie. No paradoks, nie wiem czy paradoks, bo to może nawet taka prawidłowość, że im bardziej jakiś taki sekularyzowany, świecki, zlaicyzowany ten świat jest zewnętrzny, tym bardziej ludzie poszukują właśnie tej wartości, której nie ma w świecie. No pełno w świecie jest cierpienia, ludzie nawet o tym cierpieniu mówić się boją, nie mają z kim. To jest w każdym razie temat trudny. No i z tym tematem ludzie też do nas przychodzą. Właśnie tego wszystkiego, czego nie mogą znaleźć w swoim codziennym życiu, szukają u nas. Staramy się odpowiedzieć na to wielkie zapotrzebowanie. Rozmawiamy z ludźmi. No, też paradoks, bo żyjemy w klauzurze, w samotności, ale no właśnie, no musimy, no czujemy się jakoś do tego zobowiązane, żeby odpowiedzieć na tę potrzebę wielką ludzką kontaktu z nami. I zdarza się tak, że no nieraz towarzyszymy przez dłuższy czas jakiejś osobie, bo ludzie do nas piszą, proszę, żeby któraś siostra wspomogła mnie duchowo przez tam no najbliższy czas, bo takie i takie mam problemy. No i my to robimy, towarzyszymy tym ludziom.
Matko, trudno sobie wyobrazić zakony kontemplacyjne, czy w ogóle zgromadzenia zakonne bez nowych osób wstępujących do tych wspólnot. Dzisiaj, przyzna matka, czasami jest z tym trudno. Z czego to wynika?
Z tego, co się w świecie dzieje, następują szybko jakieś takie przemiany w mentalności, nie wiem w czym. W każdym bądź razie ludzie młodzi, którzy zgłaszają się w tej chwili do klasztorów, są naprawdę inni niż to było nawet kilkanaście lat temu, nie mówiąc już o kilkudziesięciu. Brak w ludziach tego, czego no brak właśnie w świecie, w tych czysto ludzkich wspólnotach, brak stałości, wytrwałości, to najbardziej jakoś można odczuć. Jest strach przed podejmowaniem definitywnych zobowiązań na całe życie. Zdarza się, że naprawdę dobre siostry, które mają, wydaje się, powołanie, odchodzą przed samymi ślubami wieczystymi, no nie jest w stanie przekroczyć tej granicy, na całe życie zobowiązać się do czegoś.
Jak długo matka jest w zakonie?
Od 1988 roku, czyli no nie wiem, czy długo, czy niedługo.
Ja nieprzypadkowo o to pytam, bo pomyślałem sobie, czy młodzi ludzie nie boją się, czy będą w zakonach szczęśliwi, mówiąc tak bardzo prosto. Więc ja postawię matce, proszę mi wybaczyć to pytanie. Czy matka jest szczęśliwa w zakonie?
Jestem, oczywiście, tu nie mam żadnej wątpliwości. Z całą pewnością wiem, że jestem na tym miejscu, na którym powinnam być. A no wiem, co mówię, bo wstąpiłam do klasztoru już w wieku troszkę starszym, już po 30 byłam, także zakosztowałam tego życia w świecie wcześniej. Ale naprawdę wyraźnie czuję, że to jest to, czego Pan Bóg ode mnie wymaga. Dopiero teraz żyję swoim życiem, dopiero teraz wiem, że pełnię wolę Bożą. To jest tajemnica szczęścia w życiu. Jeśli człowiek pełni wolę Bożą, robi to, czego Pan Bóg chce od niego, to naprawdę wtedy jest szczęśliwy.
To matko, to ja tego szczęścia w bliskości Boga z serca życzę. Dziękuję bardzo, matko.
Dziękuję. Ja tego też życzę wszystkim, bo na pewno Pan Bóg daje to szczęście i radość i pokój.
Z matką Weroniką Sobulewską rozmawiał Rafał Łączny.
Okruchy Ewangelii. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek. Jeśli by ktoś z niewierzących poprosił nas o wskazanie jakichś podstawowych tekstów dla religii chrześcijańskiej, nie moglibyśmy pominąć fragmentu Ewangelii zawierającego 8 błogosławieństw. Ilekroć go czytamy i rozważamy, najpierw dostrzegamy, jak daleki jest od ludzkiej logiki. Bo przecież jak można twierdzić, że szczęśliwi są ci, którzy są ubodzy, którzy płaczą, którzy cierpią prześladowania, którzy są oskarżani. Ale w miarę jak wgłębiamy się w jego treść, powoli, ale wyraźnie dostrzegamy, jak jest on nam bliski. Bynajmniej nie robimy z siebie męczenników, ale przecież doświadczyliśmy już niełatwych chwil w życiu i wiemy, przynajmniej w jakiejś mierze, co znaczy być skrzywdzonym, potrzebującym pomocy niesprawiedliwie oskarżonym, bezskutecznie szukającym sprawiedliwości. Słuchając zatem słów Jezusa i biorąc pod uwagę cały nasz duchowy bagaż, odczuwamy trudne do zdefiniowania pocieszenie i otuchę. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto ideał chrześcijańskiego życia i opis najszlachetniejszych naszych pragnień i dążeń. Ale zaraz pojawiają się wątpliwości, że chodzi o coś niemożliwego do zrealizowania w naszym ziemskim życiu. Przecież tyle razy, zachwyceni pięknem tych słów, próbowaliśmy żyć inaczej. Wykorzystywać to, co w nas najpiękniejsze, najczystsze, a jednak po pewnym czasie przychodziły zniechęcenia. Nie brakowało nam dobrych chęci, wysiłku i wyrzeczeń. Odnosiliśmy jednak wrażenie, jakby istniały w nas jakieś przeciwne siły, ograniczające naszą wolność i utrudniające w nas zmiany. Niekiedy były to zewnętrzne okoliczności, trudności w rodzinie czy we wspólnocie, które powodowały, że ideał błogosławieństw wydawał się nam iluzją. Co więcej, gdy dostrzegaliśmy, że osiągnęliśmy jakiś mały postęp, odeszliśmy od złego postępowania w jakiejś dziedzinie, zaraz doznawaliśmy niepowodzenia w innej. Gdzie więc, pytamy, jest przyczyna tych trudności? Czego Jezus żąda od nas dzisiaj, proponując nam raz jeszcze tekst błogosławieństw do refleksji? Błogosławieństwa są odpowiedzią na pragnienie szczęścia, które Bóg wszczepił w serce człowieka i które jedynie On może zaspokoić. Pisze święty Augustyn: wszyscy chcemy żyć szczęśliwie i nie ma wśród ludzi nikogo, kto nie zgodziłby się na to, nawet zanim by mu to jasno przedstawiono. Możemy zatem zbliżać się do ideału ukazanego w błogosławieństwach tylko wtedy, jeśli coraz bardziej będziemy otwierać się na Jezusa, a coraz mniej liczyć na własne siły. Przecież On wyraźnie powiedział: beze mnie nic nie możecie uczynić. Jeśli chcemy czynić postępy w życiu duchowym o własnych siłach, podejmując nawet poważne wysiłki, wcześniej czy później kończy się to niepowodzeniem. Trzeba też sobie uświadomić, że w życiu warto mieć ideały. Nie wstydzimy się naszych pragnień i zamierzeń, które charakteryzowały naszą młodość, choć nie wszystko udało się nam zrealizować. Również dzisiaj trzeba mieć piękne cele, które nam przyświecają, duchowe ideały, które chcemy osiągnąć. Człowiek umiera duchowo, gdy niczego już nie pragnie. Pamiętajmy ponadto, że Jezus nigdy nie obiecywał, że spełnienie Jego obietnic nastąpi już w czasie naszego ziemskiego życia. Jest to pewien program, który mamy wytrwale i z ufnością realizować, bo jest on też pragnieniem naszego serca. Ale w pełni będziemy mogli go osiągnąć jedynie po tamtej stronie, kiedy, zgodnie z zapowiedzią Jezusa, będziemy oglądać Boga.
Niedzielną Ewangelię rozważał ksiądz Waldemar Turek i na tym kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.